Dziś w programie spotkania Legii Rakowa w europejskich pucharach, kolejne mecze w piłkarskiej PKO BP Ekstraklasie, koszykarskiej Orlen Basket Lidze, będzie też o wydarzeniach na siatkarskich parkietach. Dzień dobry, kibicom sportu mówią wydający program Bartosz Rabenda oraz mówiący te słowa Piotr Zaborowicz. Jak zwykle zapraszamy na przegląd najciekawszych, najważniejszych sportowych wydarzeń minionego tygodnia. Dzisiejszy program zacznę od omówienia wydarzenia, o którym teoretycznie powinienem powiedzieć przed tygodniem. Chodzi o tenisowy turniej WTA Finals. Niestety z powodu perturbacji pogodowych w meksykańskim Cancun, turniej przedłużył się tak bardzo, że tydzień temu, gdy przygotowywałem pierwszy listopadowy program, po prostu nie było o czym opowiadać, ponieważ nie było jeszcze ostatecznych rozstrzygnięć. Na szczęście te zapadły kilka dni temu i właśnie od informacji na temat tego turnieju zacznę dzisiejsze omówienie wydarzeń. Turniej WTA Finals to impreza z udziałem 8 najlepszych tenisistek świata. W tym gronie była oczywiście nasza jedynaczka, wiceliderka światowego rankingu Iga Świątek. Polka miała teoretycznie szansę na odzyskanie palmy pierwszeństwa na świecie. Warunek? Awans do finału lub wygrana turnieju przy założeniu, że dotychczasowa liderka, Białorusinka Aryna Sabalenka, wcześniej zakończy udział w turnieju. Na podstawie losowania tenisistki zostały podzielone na dwie grupy. Iga Świątek trafiła do grupy razem z triumfatorką Wimbledonu, czeszką Marketą Wondruszową, jej rywalką z Wimbledonu, Amerykanką Coco Gauff i nieobliczalną Tunezyjką Ons Jabeur. W pierwszym spotkaniu Świątek mierzyła się z Wondruszową. Emocje były tylko w pierwszym secie, który Świątek wygrała dopiero po tiebreaku. W drugim secie tenisistka z Raszyna nie dała triumfatorce Wimbledonu praktycznie żadnych szans. Wygrane z Coco Gauff i Ons Jabeur sprawiły, że Świątek jeszcze bardziej była zaliczona do grona głównych faworytek wygrania całego turnieju. Los sprawił, że w półfinale zmierzyły się Sabalenka i Świątek. Mecz pierwotnie miał odbyć się w nocy z 4 na 5 listopada. Tenisistkom udało się rozegrać 3 gemy. Przy stanie 2-1 dla Polki i po 30 przy serwisie Sabalenki mecz został przerwany z powodu deszczu. W nocy z niedzieli na poniedziałek spotkanie dokończono. Gem przy serwisie Białorusinki na swoją korzyść rozstrzygnęła Świątek. Polka od początku spotkania była bardzo skoncentrowana. Było to widać w każdym zagraniu tenisistki z Raszyna. Pierwszego seta Iga wygrała 6-3. Drugi set rozpoczął się od wygranego podania przez Sabalenkę. Świątek również wygrała swój gem serwisowy. Najwięcej emocji dostarczył gem numer 3. Serwowała Sabalenka. Obie tenisistki miały szansę na wygranie tego gema. Sam gem trwał aż 10 minut. Ostatecznie więcej spokoju było po stronie Świątek. Polka wykorzystała jedną z szans, przełamała Białorusinkę i objęła prowadzenie 2-1. Z minuty na minutę Świątek rozkręcała się, a po stronie przeciwniczki z Białorusi było sporo frustracji i niedokładności. Sabalenka w ogóle nie przypominała tej zawodniczki, która w wielkim stylu wchodziła do półfinału US Open. Oczywiście frustracja i błędy po stronie Sabalenki od razu przełożyły się na wynik. W 7 gemie Świątek wykorzystała breakpointy i miała na swoim koncie podwójne przełamanie. To wystarczyło do wygrania półfinałowego meczu, bowiem w następnym gemie Polka zamknęła sprawę. Wygrała drugiego seta 6-2 i awansowała do finału. W tym momencie strata Polki do Białorusinki w rankingu wynosiła tylko 175 punktów. Rachunek matematyczny był prosty. Świątek, aby odzyskać pierwsze miejsce w rankingu, finał musi wygrać. Rywalką Polki w finale była Amerykanka Jessica Pegula, która w półfinale rozprawiła się ze swoją rodaczką Coco Gauff. Mecz finałowy był teatrem jednego aktora. Mecz finałowy był teatrem jednej aktorki, Igi Świątek. W tym spotkaniu Polce wychodziło niemal wszystko. W pierwszym secie Peguli udało się ugrać zaledwie jednego gema. W drugim Amerykanka była tylko tłem dla świetnie grającej Polki. Świątek wygrała 6-0 i zwyciężyła w całym tegorocznym turnieju WTA Finals w Cancun. Oprócz tego Świątek odzyskała pierwsze miejsce w rankingu WTA. I na tym miejscu zakończy tegoroczny sezon. Oprócz spotkań w Cancun, dużo uwagi większość mediów poświęcała fatalnej organizacji tego turnieju. Tenisistki same skarżyły się, wręcz narzekały na to, że WTA nie traktuje ich zbyt poważnie. Tego wątku nie będę rozwijał, ponieważ na ten temat już dużo zostało napisane i powiedziane. Póki co, fakt jest taki, że Iga Świątek jest znów najlepszą tenisistką świata. W dalszym ciągu o wydarzeniach rangi międzynarodowej, ale z Meksyku, przenosimy się na nasz stary kontynent. Nie tak dawno piłkarska Liga Konferencji Liga Europy minęła półmetek rozgrywek grupowych. W minionym tygodniu warszawska Legia i częstochowski Raków rozegrały pierwsze spotkania rewanżowe na tym etapie zmagań. 2 porażki, 1 remis. Taki był bilans Rakowa-Częstochowa na półmetku fazy grupowej Ligi Europy. Mistrzowie Polski, aby przedłużyć swoje szanse przynajmniej na zajęcie trzeciego miejsca, dającego grę wiosną w Lidze Konferencji, musieli zdobyć jakiekolwiek punkty punkty w kolejnym spotkaniu, a przed podopiecznymi Dawida Szwargi było bardzo trudne zadanie, bowiem częstochowianie musieli wywieźć jakiekolwiek punkty z Lizbony. Przeciwnikiem był miejscowy Sporting. Dwa tygodnie temu w Sosnowcu Raków zremisował z Portugalczykami 1-1. Lizbona to ciężki teren. Trudno jest tam wygrać. Od początku spotkania gracze z Portugalii rzucili się do huraganowych ataków. Mieli jednak pecha, bo świetnie w bramce Rakowa tradycyjnie spisywał się Vladan Kovacevic. Losy spotkania odmieniły się już w 12 minucie. Po brutalnym faulu na jednym z zawodników Sportingu, początkowo żółtą kartką, ukarany został obrońca Rakowa Bogdan Rakowiczan. Arbiter po analizie VAR zmienił decyzję i zamiast żółtej obrońcy mistrzów Polski pokazał czerwoną kartkę. Oprócz tego Sportingowi został przyznany rzut karny. Jedenastkę na gola zmienił Pedro Gonçalves. W kolejnych minutach Lizbończycy napędzali grę jeszcze bardziej. Kovacevic miał ręce pełne roboty. Częstochowianie, mając jednego gracza mniej, byli zmuszeni do momentami rozpaczliwej gry w defensywie. Druga połowa dla Rakowa mogła zacząć się fatalnie. Vladana Kovacevicia pokonał Paulinho. Na szczęście dla polskiego zespołu z pomocą przyszedł VAR, który stwierdził, że Paulinho w momencie strzału był na ewidentnym spalonym. Niestety w 52 minucie częstochowianie nie mieli tyle szczęścia. We własnym polu karnym ręką zagrał Milan Rundić. Arbiter znów podyktował rzut karny dla Portugalczyków. I ponownie z 11 metrów nie pomylił się Pedro Gonçalves. Lizbończycy przy dwubramkowym prowadzeniu w końcówce rozluźnili się, co wykorzystali częstochowianie. W 71 minucie szybki kontratak polskiego zespołu. Piłka trafiła do Marcina Cebuli, ten uderzył, bramkarz Sportingu odbił piłkę, ale wobec dobitki Rundicza był już bezradny. Ta bramka napędziła mistrzów Polski. Częstochowianie stworzyli coraz więcej okazji, mając jednego gracza mniej. Mimo silnych starań częstochowianom nie udało się niekorzystnego wyniku zmienić. Sporting wygrał 2-1. Sytuacja Rakowa na dwie kolejki przed końcem staje się dramatyczna. Częstochowianie zamyka tabelę w swojej grupie i tracą 3 punkty do trzeciego Szturmu Graz. W następnej kolejce Rakowa czeka trudny mecz z Atalantą Bergamo. 2 zwycięstwa i 1 porażka. Takim bilansem legitymowała się warszawska Legia na półmetku fazy grupowej Ligi Konferencji. W czwartej kolejce wicemistrzowie Polski podejmowali w rewanżowym meczu z Zrinjski Mostar. Przed meczem na Łazienkowskiej Bośniacy byli stawiani w roli przysłowiowego underdoga. Te opinie szybko się potwierdziły. Już w 14 minucie stał fragment gry dla Legii, konkretnie rzut rożny, dośrodkowanie Josue i pięknym strzałem z półwoleje popisał się Rafał Augustyniak. Uderzenie było idealnie mierzone, bo piłka wylądowała pod poprzeczką bramki Marko Maricza, który na skuteczną interwencję w tej sytuacji nie miał szans. Po kwadransie gry legioniści prowadzili jeszcze wyżej. W 30 minucie akcję rozpoczął Ernest Mucci, podał do Patryka Kuna, ten zdecydował się na indywidualny rajd, wychodził już sam na sam z bramkarzem Zelińskiego, ale został sfaulowany przez Josipa Kulurukę. Sędzia nie miał wątpliwości i wskazał na wapno. Piłkę na 11 metrze ustawił Josue. Kapitan Legii takich sytuacji nie zwykł marnować i tym razem też się nie pomylił. Legioniści po zdobyciu drugiej bramki nie rezygnowali, dążyli do zdobycia kolejnych goli. Podopiecznym Kosty Runiajicza brakowało jednak skuteczności i precyzji. Niewiele brakowało, a niewykorzystano okazję, by się na legionistach zemściły. Tuż przed przerwą Dario Canadia z zapola karnego mocno uderzył na bramkę Legii. Dominik Chłodon z trudem sparował piłkę na poprzeczkę. Mimo to w przeciągu całej pierwszej połowy Legia była drużyną zdecydowanie lepszą. Po przerwie napór podopiecznych Runiajicza nie słabł. Mucci, Wszołek, Pekhardt i Kramer nie wykorzystali dogodnych okazji do zdobycia kolejnych goli. Gracze z Bośni starali się stwarzać sytuację, ale nie mogli tego dnia przebić się przez bardzo szczelną defensywę Legii. Na 4 minuty przed końcem groźny strzał z dystansu oddał Tomislav Kis. Chłodon nie miał problemów ze złapaniem futbolówki. Do końca spotkania wynik nie uległ zmianie. Legia zasłużenie wygrała ze Zrinjskim Mostarem 2-0 i co ważne, po raz pierwszy w europejskich pucharach w tym sezonie polski zespół zagrał na 0 z tyłu. Legia ma już na swoim koncie 9 punktów i prowadzi w swojej grupie. Za 2 tygodnie legionistów czeka trudny mecz wyjazdowy z Aston Villą. Jeżeli jednak legionistom udałoby się przywieźć z Birmingham korzystny rezultat, to być może już po 5. kolejce Legia będzie spokojna o grę wiosną w europejskich pucharach. To jest tylko piłka nożna i wszystko jest możliwe, ale póki co bliżej gry wiosną jest Legia, a Raków od gry dalej, poza fazą grupową Ligi Europy, jest bardzo, bardzo daleko. Na stadionach żużlowych głęboka cisza. Wkrótce nawierzchnie będą przygotowywane na zimę, a w klubowych gabinetach w większości klubów duży ruch. Wszak okienko transferowe w pełni. Triumfator tegorocznych rozgrywek pierwszej ligi i beniaminek przyszłorocznego sezonu PGE Ekstraligi Enea Folubas Zielona Góra w miniony piątek ogłosił cały skład na przyszły sezon. Z ekipy, która wywalczyła awans, pozostali Przemysław Pawlicki, Rasmus Jensen i Michał Cużytek. Kierownictwo klubu z Piotrem Protasiewiczem na czele zdecydowało się na poważne wzmocnienia, po to aby zielonogórzanie nie podzielili losu Beniaminka zawodników z Krosna i Ostrowa w dwóch poprzednich latach. Do drużyny spod znaku myszki Miki dołączyli Piotr Pawlicki, Jarosław Hampel oraz utalentowani młodzieżowcy Krzysztof Sadurski i Oskar Churysz. Formację młodzieżową uzupełnią Kasper Rychlicki i Mateusz Łopuski. Spore ruchy także w Grudziądzu. Po kolejnym nieudanym dla GKM-u sezonie, bo działacze klubu z Grudziądza nie ukrywają, że brak awansu do play-offu to niedosyt. Wszak kibice żółto-niebieskich gołębi do braku play-offów w tym mieście chyba się już przyzwyczaili. Mimo to działacze GKM-u nie zrezygnowali z ambitnych celów. Aby jednak je zrealizować po kilku latach stagnacji, potrzebne były poważne zmiany. Pierwsza z nich nastąpiła na stanowisku trenera, a ściślej mówiąc menedżera. Nowym menedżerem Zooleszcz GKM-u Grudziądz będzie Robert Kościecha. Wychowanek toruńskiego Apatora w ostatnich latach pracował z młodzieżą w klubie z Grudziądza i ta praca z młodzieżą przynosiła całkiem niezłe efekty. Jeżeli chodzi o zawodników, to w drużynie z Grudziądza dojdzie do pewnego rodzaju rewolucji. Z klubem pożegnali się Nicky Pedersen i Frederik Jakobsen. Ich miejsce zajmą Australijczycy Jamon Litsy i Jason Doyle. Z ekipą grudziądzką kontrakt przedłużył Max Freak. O sile polskiej formacji seniorskiej stanowić będą Kacper Pludra, dla którego to będzie pierwszy sezon w gronie seniorów, oraz Wadim Tarasienko. Głównie w biegach juniorskich punkty dla GKM-u mają zdobywać Kevin Małkiewicz i Kacper Łobodziński. For Nature Solutions Apator Toruń powoli również rozpoczął budowanie składu, chociaż w przypadku tej drużyny o budowie składu trudno mówić. Na razie toruński klub, oprócz tego, że nowym menadżerem będzie Piotr Baron, ogłosił, że w drużynie pozostaje Emil Sejfuddinow. W klubach pierwszoligowych też duży ruch, ale nie aż tak duży jak na przykład w Zielonej Górze. Rybnicki ROW potwierdził to, o czym już wiele portali spekulowało w ostatnich tygodniach. Do ekipy 12-krotnych mistrzów Polski dołącza utalentowany Niemiec, 19-letni Norik Bledern, który poprzednie sezony spędził w Trans MF Landshut Devils. Dwa lata temu był on objawieniem sezonu. W tegorocznych rozgrywkach już tak nie błyszczał, ale na stadionie w Landshut był silnym punktem swojego zespołu. Oficjalnie umowę z rekinami parafował też Roland Tangate. Ha Skrzydlewska Orzeł Łódź zgodnie z zapowiedziami przedstawił resztę zespołu, który będzie startował w przyszłym sezonie. Przed tygodniem informowałem, że nowym zawodnikiem Orła będzie Benjamin Basso, ale jak się okazało, to nie jedyna twarz, którą zobaczą kibice na łódzkiej motoarenie. Do drużyny z Łodzi dołączyli również Oliver Bertson, Drew Kemp, Daniel Kaczmarek i Oskar Polis. Nie próżnują też w Poznaniu. Invest House plus PSZ ogłosił dwa transfery. Nowymi zawodnikami będą Mikael Jebsen-Jensen i Lech Chlebowski. Duńczyk przybył z Gdańska, a Chlebowski z Rybnika. Sporo dzieje się także w Gdańsku. Co prawda w minionym tygodniu Wybrzeże nie ogłosiło żadnego nowego zawodnika, ale poinformowało o bardzo ważnej umowie. Do grona sponsorów klubu z ulicy Zawodników 1 dołącza Energa. W przyszłym sezonie gdański klub będzie występował pod nazwą Energa Wybrzeże Gdańsk. Pewne ruchy były też u Beniaminka rozgrywek. Teksą Stal Rzeszów niespodziewanie na początku minionego tygodnia ogłosiła rozstanie z Filipem Hesztromem Banksem. Nowymi twarzami Beniaminka zostali Jonas Knudsen oraz Mateusz Świdnicki. W klubach drugoligowych transferów nie brakuje. Niedawno w Tarnowskiej Unii kilku zawodników podpisało prekontrakty, a w ostatnich dniach oficjalnie już podpisało umowy. Nowymi zawodnikami popularnych jaskółek będą Daniel Jeleniewski, David Belego, Timo Lachty i Adrian Cyfer. W Gnieźnie po nieudanym ataku na pierwszą ligę na razie ogłoszono jeden transfer. W czerwono-czarnych barwach nadal będzie występował Kasper Henriksson. Działacze opolskiego kolejarza poinformowali oficjalnie o przedłużeniu umowy Roberta Chmiela. W pozostałych klubach na razie dzieje się niewiele. Jednak nie samymi transferami kibic Speedwaya żyje. Firma Discovery Sports Events, a więc promotor turniejów Grand Prix, cyklu Speedway of Nations oraz drużynowego Pucharu Świata, ogłosił kalendarz przyszłorocznych imprez. Cykl Grand Prix będzie składał się z 11 rund. W porównaniu do sezonu 2023 w przyszłym roku mamy dwie zmiany. Zamiast Teterowa Grand Prix Niemiec odbędzie się w Landshut. Ta miejscowość już gościła cykl Grand Prix w 1997 roku. Do kalendarza dołączy czwarte polskie miasto. Będzie nim Wrocław. Cykl rozpocznie się 27 kwietnia w chorwackim Goriczan, a zakończy 28 września w Toruniu. Większość kibiców i ekspertów krytykuje Discovery za kalendarz. Gdy Discovery przyjmowało cykl Grand Prix od BSI, zapowiadało rozwój Speedwaya i otwarcie cyklu Grand Prix na inne kraje. Niestety na razie nic z tego nie wyszło. Początkowo przedstawiciele organizatorów tłumaczyli, że zrobienie zawodów Grand Prix na przykład w Australii może być po prostu nieopłacalne. Sport sportem, ale ekonomii nie oszukamy. Przyszłoroczne zmagania Speedway of Nations odbędą się w Manchesterze. Miejmy nadzieję, że polska reprezentacja i w tych zmaganiach w końcu sięgnie po złoto. Pozostałą część naszego dzisiejszego spotkania wypełni przegląd wydarzeń ligowych. 15. kolejka piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy miała jeden mecz, który przykuwał największą uwagę. Nieważne, które miejsce w tabeli zajmują Legia Warszawa i Lech Poznań, starcie tych drużyn to coś więcej niż spotkania o ligowe punkty. Od lat Mecze tych drużyn są nazywane polskim El Clasico. Niezależnie gdzie ten mecz się odbywa, spotkaniom tych zespołów towarzyszy niesamowita atmosfera. Wiem co mówię, bo kilka lat temu miałem przyjemność być na meczu zarówno w Poznaniu, jak i w Warszawie. I na własnej skórze poczułem, czym jest pojedynek między Lechem a Legią. Po prostu spotkaniami między tymi zespołami żyje cała piłkarska Polska. Nie inaczej było i w niedzielny wieczór. Po pierwszych niemrawych minutach legioniści stworzyli pierwszą groźną okazję. Po dokładnym dośrodkowaniu z voleja uderzył Paweł Wszołek. Bramkarz Kolejorza Bartosz Mrozek nie dał się zaskoczyć. Kilkanaście sekund później swoją okazję miał Patryk Kun, ale i w tym przypadku bramkarz Lecha był górą. Później nie było nic godne dziennikarskiej uwagi. Dopiero na 3 minuty przed końcem kolejna groźna sytuacja Legii. Ernest Muci wmanewrował obrońców Kolejorza i mocno uderzył. Bartosz Mrozek tym razem był bezradny. Radość kilkunastu tysięcy sympatyków wojskowych trwała krótko, bowiem jak się okazało, sędzia liniowy podniósł chorągiewkę do góry. Powodem było to, iż biorący udział na początku tej sytuacji Artur Jędrzejczyk był na spalonym. Sędzia główny postanowił tę sytuację zweryfikować. VAR potwierdził to, że sędzia liniowy miał rację i gol Muciego został anulowany. Od pierwszych minut drugiej połowy inicjatywa należała do Kolejorza. Ta przewaga nie przekładała się na sytuację pod bramką Legii. Legioniści też długo nie kwapili się, aby podejść bliżej na pole karne Lecha. Pod koniec spotkania oba zespoły miały kilka stałych fragmentów gry. Sytuacji do zdobycia gola jednak nie było. I hitowe spotkanie 15. kolejki pomiędzy Legią a Lechem zakończyło się remisem bezbramkowym. Lider rozgrywek, Śląsk Wrocław, grał na wyjeździe z Krakowią. Wrocławianie, opromienieni ostatnimi zwycięstwami, chcieli podtrzymać dobrą passę. Ekipa ze stolicy Dolnego Śląska szybko udokumentowała swoją wyższość nad popularnymi pasami. W 15. minucie Matias Lejwa uzyskał prowadzenie dla podopiecznych Jacka Magiery. Po zdobyciu gola wrocławianie wzorem meczu z ŁKS-em cofnęli się, oddając inicjatywę rywalom. Krakowia nie opuszczała połowy Śląska. Podopieczni Jacka Zielińskiego nie potrafili jednak poważnie zagrozić bramce Rafała Leszczyńskiego. Druga połowa dla gości nie zaczęła się najlepiej, ponieważ strzelec bramki za brutalny faul otrzymał od razu nie żółtą, a czerwoną kartkę. Ta sytuacja napędziła Krakowie. Cóż jednak z tego, skoro bramkarz Śląska Rafał Leszczyński bronił strzały albo wyręczali go jego koledzy z linii defensywnych. Ostatnie 10 minut krakowianie grali z przewagą aż dwóch zawodników, ale i to nie pomogło pasom w zdobyciu wyrównującej bramki. I tak Śląsk Wrocław, broniąc się niemal całe spotkanie, wygrał z Krakowią 1-0. Wicelider Ekstraklasy Jagiellonia Białystok grała w Kielcach z miejscową koroną. Żółto-czerwone derby od lat budziły emocje zarówno w Kielcach, jak i Białymstoku. Nie inaczej było i w sobotę. W pierwszej połowie było mnóstwo strzałów na bramki obu zespołów, ale w sieci znalazła się piłka po strzale piłkarza korony, konkretnie Hiszpana Nono z rzutu karnego. Po przerwie Białostoczanie wyrównali. W 56. minucie bramkarza korony zmusił do kapitulacji Jesus Imaz. 12 minut później Mattia Remkel uzyskał ponowne prowadzenie dla korony. Wynik na 2-2 ustalił na 10 minut przed końcem spotkania Jakub Lewicki. W pozostałych spotkaniach KGHM Zagłębie Lubin zremisowało z Widzewem Łódź 1-1, Łódzki Klub Sportowy zremisowało z Piastem Gliwice 3-3, Pogoń Szczecin zremisowało z Rakowem Częstochowa 1-1, PGE Stal Mielec wygrała z Radomekiem Radą 2-1, a Warta Poznań przegrała z Puszczą Niepołomice 0-2. To pierwsze wyjazdowe zwycięstwo ekipy z Niepołomic w Ekstraklasie. Na czele tabeli bez zmian prowadzi Śląsk przed Jagiellonią i Lechem. W 15. kolejce Fortuna pierwszej ligi czołowe drużyny potraciły punkty. Trzeciej porażki z rzędu doznała Odra Opole. Podopieczni Adama Noconia przegrali w Płocku z Wisłą 0-2. Górnik Łęczna tylko zremisował bezbramkowo z warszawską Polonią. Lechia Gdańsk bezbramkowo zremisowała z krakowską Wisłą. W derbach GKS-u lepszy ten w kolorach żółto-czarnych z ulicy Bukowej. Po trafieniu Sebastiana Bejgiera Katowice wygrały z Tychami 1-0. Z czołówki tabeli 3 punkty na swoje konto dopisała tylko Arka Gdynia, która mimo tego, iż w 50. sekundzie straciła bramkę w meczu z Zagłębiem Sosnowiec, odrobiła straty i rozstrzygnęła ten mecz na swoją korzyść, wygrywając na wyjeździe 3-1. I to podopieczni Wojciecha Łobodzińskiego zostali nowym liderem zaplecza PKO BP Ekstraklasy. Z boisk piłkarskich przenosimy się na siatkarskie parkiety. Pojedynek Asekorysowi Rzeszów z grupą Azoty Zaksą Kędzierzyn Koźle miał być hitem 5. kolejki plus ligi. Kędzierzynianie przyjechali na Podkarpacie poważnie osłabieni. Trener Mistrzów Europy Tomasz Sameluło nie miał do dyspozycji aż 5 podstawowych graczy. W pierwszym secie tych braków nie było widać, bowiem kędzierzynianie grali z rzeszowianami jak równy z równym. Wystarczy powiedzieć, że pierwszy set rozstrzygał się na przewagi. Górą popularnie rysowiacy, którzy wygrali 32-30. W dwóch pozostałych setach ubytki kadrowe po stronie Kędzierzyńskiej były aż nadto widoczne. Rzeszowianie triumfowali odpowiednio do 17-16 i w całym spotkaniu 3-0. Z pozostałych spotkań na uwagę zasługuje pierwsza w tym sezonie porażka Trefla Gdańsk. Trójmiejskie Lwy nieoczekiwanie w 5 setach przegrały na wyjeździe z Bogdanką Lukiem Lublin. W tabeli prowadzą zespoły, które wygrały kolejne spotkania, a więc Projekt Warszawa i Jastrzębski Węgiel. W 6. kolejce Taurun Ligi Siatkarek najwięcej emocji dostarczyło spotkanie Grupy Azoty Chemika Police z ŁKS-em Commerce Konłódź. Niedawno te zespoły rywalizowały o super Puchar Polski. Wówczas górą były Policzanki. Tym razem popularne wiewióry zrewanżowały się chemiczkom i to mistrzynie Polski triumfowały w szczecińskiej Netto Arenie 3-2. W innych spotkaniach po 3 punkty do tabeli na swoje konta dopisały Grupa Azoty Akademia Tarnów, PGE Rysice Rzeszów, Grot Budowlani Łódź i BKS Bostik Bielsko-Biała. I to zespół z Bielska prowadzi jako jedyny z kompletem punktów. Czerwoną latarnią taurą ligi jest Bydgoski Pałac, który jeszcze nie wygrał ani jednego spotkania. W 8 kolejce Orlen Basket Ligi najciekawiej zapowiadał się mecz Anwilu Wocławek z polskim cukrem Startem Lublin. Wocławianie do tego meczu przystępowali jako niepokonani. Lublinianie w ostatnich tygodniach zaszokowali koszykarską Polskę, pokonując najpierw u siebie Śląska Wrocław, a tydzień temu na wyjeździe mistrza Polski Kinga Szczecin. Mecz we Wrocławku dla podopiecznych Artura Gronka miał być prawdziwą weryfikacją. Początek był bardzo wyrównany, z minimalną przewagą Lublinian. Po celnych rzutach Bereta Bensona i Tomislava Gawricza Lublinianie prowadzili 5 punktami. Anwil odpowiedział i to miał dzięki rzutom za 3 Petraska, Sandersa i USR-a, wocławianie nie dosyć, że odrobili straty, to wypracowali przewagę. Po pierwszej kwarcie wynosiła ona aż 12 punktów. W drugiej ćwiartce obraz gry nie uległ zmianie. Sanders, Petrasek, USR, a także Amir Bell co rusz dziurawili lubelski kosz. Po stronie Lublinian najjaśniejszą postacią w tej części gry był Bartłomiej Pelczar, ale jeden zawodnik niewiele sam jest w stanie zrobić. Po pierwszej połowie 51-32 dla Anwilu. I w tym miejscu opowieść o tym meczu zakończę, ponieważ w drugiej połowie wocławianie kontrolowali przebieg gry i ich prowadzenie ani przez chwilę nie było zagrożone. Anwil zwyciężył aż 100-71. Najlepszym zawodnikiem spotkania został Wiktor Sanders, zdobywca 18 punktów. W ekipie z Lubelszczyzny najlepszy był Tomislav Gawricz, 20 punktów i 4 zbiórki. To jednak nie wystarczyło na rozpędzone, popularne Rottweilery z Kujaw. W innych spotkaniach nie brakowało niespodzianek, bo za takie trzeba uznać wygraną zamykającej tabelę Krajowej Grupy Spożywczej Arki Gdynia z Arrivą Twardymi Piernikami Toruń oraz nieoczekiwaną porażkę Arget BM Stali Ostrów w Łańcucie z miejscowym Sokołem. Gdynianie, mimo wygranej nad Piernikami, nadal zamykają tabelę, a na górze niepokonany Anwil Wocławek. Podopieczni Przemysława Frasunkiewicza mają do rozegrania jeden mecz zaległy. I to wszystko w dzisiejszym sportowym podsumowaniu tygodnia. Za wspólnie spędzony czas dziękuję Bartosz Rabenda i Piotr Zaborowicz. Życzymy tygodnia pełnego sportowych emocji. Słyszymy się za tydzień. Cześć!